Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xon.
Witam w magazynie Kalejdoskop Radia Xon. Jest to magazyn społeczno-kulturalny. Nie da się ukryć, że maj. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają ten miesiąc. Jest on wyjątkowy. No i co ważne, dużo pięknych zapachów. Miesiąc cudownych zapachów. Witam Państwa, etatowy zapowiadacz magazynu Kalejdoskop Radia Xon, Leszek Kopeć. Szanowni Państwo, jak zawsze zaczniemy od piosenki, a potem opowiem, co wydarzy się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro mówiłem tak o maju, to myślę, że pora, aby zabrzmiała piosenka, która o tym maju opowiada. Majowe ogrody, zespół Homo Homini.
Majowe pogody, majowe ogrody, majowe przygody, już zaczyna się czas. Majowe zaloty, majowe kompoty, majowe chłopoty. Zaczyna się czas. Najprzyjemniej właśnie w maju, bo rabarbarowym gaju tak we dwoje błądzić cały dzień. Gdy w rabarbarowym gaju na różowo przeświecają jak w wimukę owinięte pnie. Rabarbarowe, smukłe pnie. Majowe pogody, majowe ogrody, majowej przygody, już zaczyna się czas. Majowe zaloty, majowe kompoty, majowych chłopotów, już zaczyna. Czas. Gdy starannie się schowamy tu w rabarbarowym gaju, nikt na pewno nie zobaczy nas. Niech pomyślą, że to pająk znów w rabarbarowym gaju coś tam złowił i szeleści tak. Sobie właśnie tam. Majowe pogody, majowe ogrody, majowej przygody, już zaczyna się czas. Majowe zaloty, majowe kompoty, majowych chłopotów, już zaczyna się czas. Rzeczy się zdarzają w tym rabarbarowym gaju, nic na pewno nie zagraża nam. Najprzyjemniej właśnie w maju, bo rabarbarowym gaju tak we dwoje błądzić tu i tam. W rabarbarowym sam. Majowe pogody, majowe ogrody, majowej przygody, już zaczyna się czas. Majowe zaloty, majowe kompoty, majowych chłopotów, już zaczyna się czas. Majowe pogody, majowe. Zaczyna się czas.
W dzisiejszym magazynie będą Państwo mogli usłyszeć następujące pozycje. A więc pojawi się Stanisław Schubert, który przypomni Państwu o asystentach osób niepełnosprawnych. Następnie ponownie pojawi się Stanisław Schubert, który w króciutkiej rozmowie z zaproszonym gościem opowie o kolejnym projekcie sejmiku związanym z transportem osób niepełnosprawnych. Simona Kossak opowie, co w trawie piszczy. Agata Kreska opowie o tym, co to znaczy być tre-tre, albo trendy, jak kto woli. Stanisław Firszt opowie o niedźwiedziu, który służył w polskim wojsku pod dowództwem generała Andersa. Oczywiście pojawi się również felieton Marii Woś, wspaniałej pisarki, dziennikarki, człowieka radia. Nie zabraknie też dobrej muzyki, majowej i wiosennej. Gorąco Państwa zapraszam w imieniu wszystkich autorów i realizatorów, a więc w imieniu Marii Woś, Agaty Kreski, Simony Kossak, Stanisława Schuberta, Stanisława Firszta. Całość dźwiękowo i technicznie zrealizuje, jak zawsze, Dariusz Marchewka. Podziękowania dla Damiana Łyczaka, który przyczynił się również do realizacji tego magazynu. Mam nadzieję, że znajdą Państwo coś dla siebie w naszym spisie treści. A może cały magazyn się Państwu spodoba? Pozdrawiam tych, którzy będą nas słuchali w dniu premiery i tych, którzy będą nas słuchali w powtórkach. Do studia zbliża się Stanisław Schubert. Witam, panie Stanisławie, i zapraszam.
Witam Państwa w naszym cyklu programowym Co w sejmiku piszczy? No na pewno nie bida. Dzisiaj spotykamy się z panią Iloną Roman, koordynatorką bardzo ciekawego projektu, który nosi nazwę Asystentura Osobista Osób Niepełnosprawnych. Już mówiliśmy o tych problemach opiekuńczych kilkakrotnie poprzednio, a dzisiaj o nowym, no właściwie takim sukcesie sejmiku, bowiem w projekcie ogłoszonym przez prezydenta miasta Jeleniej Góry zajęliśmy pierwsze miejsce niekwestionowane, dzięki czemu na rynek obejdzie określona ilość środków przeznaczonych na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi mieszkającymi w naszym mieście. Dzień dobry, pani Ilonko.
Witam państwa serdecznie.
Proszę uprzejmie powiedzieć, co to był za projekt i na czym on polega.
Jest to projekt pod nazwą Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Tak jak pan prezes wspomniał, wygraliśmy ten projekt i będziemy operatorem tego projektu. Jest to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, jak sama nazwa mówi oczywiście. 79 osób zostanie objęte opieką asystencką, która polega między innymi na wsparciu w podstawowym życiu codziennym.
Kto może skorzystać z tego projektu?
Projekt skierowany jest do mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, i to jest podstawowy warunek uczestnictwa w programie.
Trzeba mieć znaczny stopień, czy można mieć stopień umiarkowany?
Każdy jeden stopień niepełnosprawności obliguje do uczestnictwa w programie.
Komu specjalna komisja powołana do tego celu będzie przyznawała tę opiekę asystencką?
Przede wszystkim osobom najbardziej potrzebującym, osobom samotnym. To jest jeden z warunków, który trzeba spełnić.
Kto może być takim opiekunem?
Opiekunem może być osoba posiadająca doświadczenie. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. No i najlepiej, żeby była to osoba, która już jest w tym kierunku też przeszkolona.
No ale jest wiele osób, które stanowią członków rodziny i chcieliby być takimi opiekunami. Czy może być opiekunem najbliższa rodzina, czyli mąż,
niestety
syn,
nie.
Córka?
Nie może być to najbliższa rodzina.
Tak, bo to reguluje prawo rodzinne, że mamy obowiązek wykonywania opieki nad swoimi rodzicami. Natomiast z tego co wiem, przewidujemy też kursy dla takich asystentów i co oni powinni zrobić, aby się zgłosić do projektu.
W ramach projektu przewidujemy szkolenie, podczas którego taki opiekun dowie się podstawowych spraw związanych z prawem, psychologią i współpracą z taką osobą niepełnosprawną.
Kto otrzymuje wynagrodzenie za tę asystenturę?
Wynagrodzenie otrzymuje oczywiście asystent.
Jaka to jest wartość miesięczna i od czego ona zależy?
Wszystko zależy od tego, jaka jest to niepełnosprawność, z tego względu, że każda z niepełnosprawności ma określoną liczbę godzin. I jeśli jest to niepełnosprawność znaczna, sprzężona, takiej osobie przysługuje 70 godzin asystentury, natomiast przy umiarkowanej już jest to 30 godzin. Więc za godzinę takiej pracy asystent otrzymuje 50 zł brutto.
Czyli jakie jest miesięczne wynagrodzenie asystenta za tę maksymalną 70-godzinną służbę pomocy osobie niepełnosprawnej?
No, łatwo wyliczyć, no to jest 3,5 tysiąca brutto.
To jest brutto, czyli na rękę około?
2,5 tysiąca.
Co należy zrobić od strony osób wymagających takiej opieki i asystentów, aby się do tego projektu dostać?
No przede wszystkim zgłosić się do nas. Można osobiście, można poprzez maila, bądź telefonicznie. Na stronie również znajdują się dokumenty do pobrania, które umożliwiają uczestnictwo w programie. Są one skierowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, czyli te osoby wypełniają dokument, składają u nas ze wskazaniem asystenta. Jeżeli nie posiada takiej osoby, może się do nas zgłosić. My mamy u siebie asystentów, którzy chętnie podejmą współpracę z osobą niepełnosprawną.
Tak, nasze doświadczenia w tym miejscu poinformujemy Państwa. Sięgałem już 5 lat. To już 5. edycja tego projektu z różnych źródeł, w różnej wysokości. Ale cieszymy się, że pan prezydent Jeleniej Góry dostrzegł nasze możliwości, potencjał, jaki drzemie w sejmiku. I rzeczywiście otrzymaliśmy dosyć potężne środki, które zamierzamy dla dobra niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry wykorzystać. Na koniec pani Ilono, niech pani powie, jak się można do sejmiku zgłosić do tego projektu. Proszę podać numery telefonów i adresy.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16 do siedziby Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, ulica Osiedle Robotnicze 47A, bądź telefonicznie pod numer telefonu 75 752 4254 oraz na maila biuro@kson.pl.
A w pokoju numer 5 urzęduje pani Ilona Roman, która koordynuje ten projekt. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zapraszam serdecznie.
Krótkie przypomnienie i opowiedzenie o projekcie, który już trwa, który wprowadził Sejmik Karkonoski do działania. Teraz jeszcze jedno przypomnienie o sprawach istotnych, takich jak przewóz osób niepełnosprawnych. Bardzo proszę.
Dzień dobry Pani Magdo. Od 14 kwietnia pełni Pani funkcję dyspozytora w KSOWiS. Na czym polega ta praca?
Dzień dobry wszystkim. Przyjmuję zgłoszenia od osób, które potrzebują naszej usługi transportowej i umawiam kierowcę tak, żeby przyjechał do każdego, kto potrzebuje.
I ta usługa weszła w życie dokładnie 14 kwietnia.
Zgadza się.
Proszę nam przypomnieć, kto może korzystać z usługi i do kogo i kiedy należy się zgłosić, aby z niej skorzystać.
Mogą korzystać z tej usługi osoby potrzebujące wsparcia w zakresie mobilności, poruszające się na wózku inwalidzkim, o kulach, o balkonikach, osoby niewidzące albo też słabowidzące. Dla potrzebujących, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważny dokument. Zgłoszenie potrzeby przejazdu można zgłaszać do nas osobiście w siedzibie KSON-u na osiedlu robotniczym 47A, drogą elektroniczną na adres bus@kson.pl lub pod numerem telefonu 510 467 133.
Czy ta usługa wymaga jakiejś opłaty?
Nie, jest to całkowicie za darmo.
Czy zgłosił się już pierwszy chętny w sprawie przewozu?
Oczywiście jest duże zainteresowanie usługą naszego transportu. Skorzystało z niego już kilkanaście osób. Po pierwszym już tygodniu możemy śmiało wyciągnąć wnioski. Zauważyliśmy, iż specyfika naszej usługi jest błędnie interpretowana. Wozimy nie tylko do lekarzy. Wozimy osoby potrzebujące wsparcia w zakresie mobilności do różnych instytucji wymagających osobistego stawiennictwa. Czy to urząd, czy bank, na pewno nie tylko lekarz. Dlatego też prosimy o zgłaszanie prawdziwych celów i miejsc dojazdu, tak byśmy nie musieli się szukać po mieście.
Bardzo dziękuję Pani za te cenne informacje. Jeszcze raz powtarzamy, minibus, który jest do Państwa dyspozycji, należy do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i ta usługa przez cały najbliższy rok jest darmowa.
Dokładnie, zapraszam. Zgadza się.
Sierpnia skwar.
przyrodzie można słuchać wspaniałych opowieści, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z kimś, kto cudownie opowiada. A więc nastawmy się na kolejną opowieść. Ten wspaniały cykl zapowie się sam i już się właśnie zaczyna.
Dlaczego w trawie piszczy? Gawenda Simony Kossak.
Jakie inne ptaki śpiewają o tej porze w Puszczy Białowieskiej i w większych parkach i w naszych ogrodach? Niezawodna jest zięba, którą teraz słychać w tle. Drozdy, które wyśpiewują wcześnie rano i po południu i pod wieczór. Kosy, które bardzo podobnie śpiewają i jak ktoś jest amatorem, to może je pomylić. Są super mistrzowie w wygwizdywaniu głośnych, pięknych melodii. Szpaki jeszcze śpiewają przy budkach, ale już zaraz się uspokoją i zabiorą się za swoje obowiązki, czyli karmienie piskląt, które lada dzień się pojawią na świecie. Sikorki zapóźnione słychać bogatki, ale też są to ptaszki, które już mają właściwie okres godów i śpiewów za sobą, bo zaraz przyjdzie czas ciężkiej pracy, o której oczywiście będziemy opowiadać, jak już małe ptaszki przyjdą na świat. Pierwiosnki, których jest zawsze dużo w lesie, to nie słychać w tej chwili pierwiosnka, ale to jest taki ptaszek, którego bardzo trafnie nazywają Niemcy, bo on po niemiecku nazywa się Zilpzalp. I jest to ptaszek, który śpiewa bardzo monotonnie, głośno i tak jak nakręcona maszynka. Zilpzalp, zilpzalp, zilpzalp. Po naszemu nazywa się pierwiosnek, bo jest ptakiem wczesnowiosennym i zaczyna swoje piosenki bardzo wcześnie na wiosnę. Oprócz tego słychać muchołówki. Małe ptaszki kilku gatunków, które nie głośno wyśpiewują swoje piosenki, ale przepięknie. Właśnie było jedno słychać, jak na zamówienie. Mam nadzieję, że Państwo to dokładnie usłyszycie, ponieważ usiedliśmy w takim miejscu, gdzie ptaków jest dużo, w głębi Puszczy Białowieskiej. Od czasu do czasu słychać jeszcze werble dzięcioła, które się takim pogłosem głuchym niosą po lesie. I ten ptak skrzeczy, krzyczy, ale tylko wtedy, jeżeli ma jakieś spory z innym dzięciołem. Jak chce pokazać, że jest wspaniałym samcem, którym warto założyć gniazdo, to wystukuje swoją piosenkę na drzewie, ponieważ jest to tak jak orkiestra symfoniczna. Są bębny w naszej orkiestrze i różne instrumenty stukająco-hałasujące, wybijające rytm, a rytm dzięcioła wybijany na suchym drzewie daje piękne tło rytmiczne do tych wszystkich solistów, którzy wygwizdują i wyśpiewują swoje piosenki. Oprócz tego już śpiewa słowik. Jest to ptaszyna, która przylatuje z ciepłych krajów, też w maju, i z reguły samczyk siada jako pierwszy nocleg i wszystkie następne w głębi krzewu, w którym śpiewał i mieszkał rok wcześniej. I siedzi sobie tam ta ptaszyna sama i wyśpiewuje całe wieczory. A wieczorem i w nocy lecą jego samice. I przelatując z różnych miejsc, słyszą przepiękne śpiewy samczyków. I który najpiękniej śpiewa z tego swojego krzaka ukrytego, ten ma szansę ją zanęcić. I później będzie jeszcze śpiewał, aż nie pojawią się pisklęta w gniazdkach. I to się mówi, że właśnie w połowie czerwca mniej więcej na świętego wit, słowik cyt, ale co to jest ten wit i kiedy jest, to już kiedyś próbowaliśmy sprawdzić i nie bardzo nam to wyszło. Ostatnim ptakiem, który daje koncerty, znaczy nie ostatnim, ale tym, o którym chciałam Państwu powiedzieć, to są kukułki. Śpiew kukułek to jest zupełnie coś innego niż śpiew drozda czy muchołówki. Te ptaszki sobie siedzą na gałązce i radość życia i chęć zawarcia związku małżeńskiego przejawiają w pieśni. W różnych, mniej lub bardziej skomplikowanych frazach i mistrzostwach. Natomiast kukanie kukułki to jest właściwie kontaktowanie się między sobą ptaków. To nie jest artystyczny wyczyn, a raczej powiedziałabym taki wyczyn troszkę złodziejski, gdyż przeciwieństwo złodziejskiego, bo przecież kukułka nie kradnie, tylko podrzuca. Ale jak to nazwać takie brzydkie zachowanie, że coś podrzuca, a my to uważamy, że to jest naganne? Gdyby nam ktoś miłego coś dał, no to byśmy byli zadowoleni. Otóż kukułki, widziałam taką scenę w powietrzu, jak trzy kukułki bardzo intensywnie kukając i one nie tylko robią to kuku, kuku, takie sympatyczne, które znamy, ale jeszcze takie chichoty, takie he, 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 he i jeszcze takie różne ciche dźwięki, których prawie nigdy się nie słyszy, chyba że to się odbywa nad naszą głową. tłuką się w powietrzu. Kukułki mają taki obyczaj, że samce sobie siedzą i kukają po różnych miejscach w lesie, a samiczki wizytują kolejne rewiry samcze i zdradzają szybciutko poprzedniego małżonka parominutowego z następnym. Po czym wespół w zespół starają się zrobić dużo hałasu w lesie, żeby odciągnąć małe ptaki śpiewające, które już mają jajka pierwsze zniesione w gniazdku i robiąc rejwach w lesie, kukając, pokazując się, latając, ściągnąć na siebie ich uwagę i atak, a w tym czasie ich podstępna samica, kukułka, cichutko, myk, myk, korzysta z okazji, podlatuje do gniazda i albo wyrzuca jedno jajko, zabiera w dziób i odlatuje, albo zostawia to zniesienie, jakie jest, ale dokłada swoje jedno małe jajeczko. Ale las ze śpiewem ptaków pozbawiony kukania kukułki nie byłby tym pięknym lasem, który my znamy.
Lubię wiosnę, kiedy kwiatem kwitnący, wtedy bardziej lubię ciebie, a mnie ty.
Gdy jaśminy pachną wiosny, pierwszy znak, serca łatwo znajdą jeden wspólny tak.
Wspólny rytm wiosenny znajdą serca dwa
i będziemy tak szczęśliwi, ty i ja. Kiedy w trawie grają wiersze, wtedy łatwiej pisać wiersze. Przyszła wiosna, niech trwa.
Dirli, 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 la, 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 la. Dirli, 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 la, la, la.
Ptaszek, ptaszek,
la, 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 la. Dirli, 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 la, 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 la.
Dirli, 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 la, 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 la. Kiedy w trawie grają wiersze, wtedy łatwiej pisać wiersze. Przyszła wiosna,
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 wiosna.
Przyszła wiosna,
niech trwa. W duszy jakoś tak błękitnie, gdy dookoła wszystko kwitnie.
Człowiek cieszy się i każdy cieszy zwierz. Żabka kocha jeża, żabkę kocha jeż. I wystarczy jedna chwila,
chwile dwie.
Larwa zmienia się w motyla,
larwy dwie.
Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają. Przyszła wiosna, niech trwa.
Ciubi gabaraj, ciubi gabaraj.
Parluj kitaj, parluj kitaj.
Ciupaga tu, ciupaga de, ciupaga doba.
Padu di brui, padu di brui.
Oui, oui.
Ciubi gabaroi, ciubi gabaroi.
Parluj kitaj, ai, ai.
Moniu i abudiu, moniu i abudiu. Padu vi dugi,
vai, vai. Przyszła wiosna,
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 wiosna.
To jest Kalejdoskop, magazyn społeczno-kulturalny Radia Xon. Do naszego studia podąża już Stanisław Firszt. Opowie Państwu o legendarnym niedźwiedziu, który służył w polskiej armii i naprawdę był bardzo przydatny. Zapraszam Państwa, witam Panie Stanisławie i cieszę się, że znowu możemy się słyszeć.
Stanisław Firszt, były dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Dzisiaj opowiem Państwu o ciekawej sprawie. Na pewno większość osób o tym słyszała może, ale nie tak jak to chcę opowiedzieć. O niedźwiedziu Wojtku, który w armii Andersa był też żołnierzem, to jest ciekawe. A zaczęło się to w czasie II wojny światowej. Wielu Polaków trafiło wcześniej jeszcze przed wybuchem wojny i po wybuchu, kiedy Rosjanie zajęli nasze tereny wschodnie, trafiło na Syberię, gdzieś daleko, tam do Kazachstanu i tak dalej. I na mocy umowy między Stalinem, rządem sowieckim, a naszym rządem na emigracji, było takie porozumienie, oczywiście wspierane przez Anglików, że na terenie Związku Radzieckiego powstanie Armia Polska, którą tworzył, jak pamiętamy, generał Anders. I wtedy do Kazachstanu zaczęli przyjeżdżać Polacy, którzy znajdowali się tam daleko na wschodzie. Oczywiście wszyscy chcieli wstąpić do Wojska Polskiego. No a że część z nich była z rodzinami, a też inne osoby, kobiety, dzieci, kobiety dowiadywały się, że powstaje polska armia, więc też dużo cywilów przybyło w miejsce, gdzie obozowali przyszli polscy żołnierze i w ten sposób powstały jakby dwa obozy. Jeden obóz powstał dla żołnierzy oczywiście, którzy tam tworzyli armię, no i drugi obóz dla tych wszystkich cywili, którzy też jakby ratując się przed tym pokojem i mirem, jak to mówi się, sowieckim, też uciekli w pobliże polskich żołnierzy, no bo czuli się tam bezpiecznie. Byli też wspierani przez Wojsko Polskie. I jak powstały te dwa obozy, to w jednym oczywiście byli żołnierze, w drugim byli cywile. I w 1942 roku stała się taka rzecz, że porucznik Antoni Tarnowiecki, pochodzący się z Kresów, dawnych Rzeczpospolitej, 8 kwietnia 1942 roku kupił na takim targowisku miasta Hamadan, kupił małego niedźwiadka. Niedźwiedzia brunatnego, to jest taki typ, ale nie tak jak u nas, tylko typ niedźwiedzia brunatnego syryjskiego. Kupił go jako taką maskotkę dla dziewczyny, która była w tym drugim obozie dla cywilów, 18-letniej wówczas Ireny Bobkiewicz. Tego misia jej kupił, ona była oczywiście zadowolona. Czy między było nimi jakieś zbliżenie, powiedzmy, uczuć, nie wiadomo. Sam Antoni Tarnowiecki miał wówczas 35 lat, a kupił tego niedźwiadka dla dziewczyny 18-letniej. Czyli raczej kupił go dla dziewczyny, którą no po prostu podobała mu się i może ją polubił, dlatego jej to kupił. I ona tym niedźwiadkiem się opiekowała. Ale kiedy Wojsko Polskie zaczęło likwidować swój obóz, no bo wiadomo, że z Kazachstanu później na mocy właśnie też układów przeszła armia polska do Iranu, dawnej Persji, to właściwie cały obóz musiał być zlikwidowany i część cywilów razem z armią polską przeszło do Iranu. Także ta Irena, która opiekowała się tym małym niedźwiadkiem. No ale nie mogła go zabrać ze sobą, bo obóz cywilny był zwijany jakby później niż obóz wojskowy. Ona sama nie mogłaby tego niedźwiadka wyżywić, bo cały czas liczyła na to, że żołnierze jej będą pomagali, więc musiała coś z nim zrobić i kiedy żołnierze już mieli odchodzić, ona tego niedźwiadka podarowała generałowi Borucie Spiechowiczowi i ten nasz generał zabrał niedźwiadka ze sobą do swojego sztabu, który mieścił się wtedy w Teheranie. Tam tym niedźwiadkiem zajmował się jeden z takich adiutantów generała i przebywał no, razem z nim. Natomiast no, oczywiście wojsko się ćwiczyło, bo tu chodziło o to, że niedługo będą wyruszali na front i ten generał Boruta Spiechowicz przekazał tego niedźwiadka, no bo sam nie mógł go przecież utrzymywać w sztabie, przekazał go pod opiekę żołnierzy z Brygady Karpackiej, pod opiekę żołnierza, który się nazywał Piotr Prendys. Tenże żołnierz cały czas właściwie pobytu niedźwiedzia w Brygadzie Karpackiej zajmował się nim przez całe te lata, kiedy to trwało. Żołnierze polubili od razu tego niedźwiadka, nazwali go Wojtek i no, oczywiście miał tam z nimi dobrze, bo wszyscy się nim opiekowali, próbowali go w jakiś tam sposób ćwiczyć i tak dalej. Od 22 właściwie sierpnia 1942 roku ten niedźwiedź znajdował się w drugiej kompanii Brygady Karpackiej. A w 1943 roku na początku tą drugą kompanię przemianowano na 22 kompanię zaopatrzenia artylerii. I tam ten niedźwiedź cały czas przebywał. Razem z tą kompanią i brygadą przeszedł cały ślad bojowy na Bliskim Wschodzie i przeszedł przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt. No a później wiadomo, że nasza Brygada Karpacka z Egiptu miała być przerzucona do Włoch, tam do wzmocnienia wojsk sojuszniczych przeciwko Niemcom. Ale będąc jeszcze na Bliskim Wschodzie, niedźwiedź był rozpieszczany i troszeczkę, no powiedzmy, nie tak traktowany do końca, jak powinno być traktowane zwierzę przez żołnierzy, ponieważ na przykład nauczyli go pić piwo i niedźwiedź później nie mógł się od tego odzwyczaić i cały czas tym piwem się delektował, bardzo to zresztą lubił. Próbowali go nawet nauczyć palić papierosy, no ale wiadomo, że zwierzę ciężko nauczyć wdychania dymu, więc tego go nie nauczyli, ale niedźwiedź polubił chyba papierosy, bo zjadał po prostu papierosy i żołnierze palili, a oni go częstowali papierosami, a niedźwiedź lubił z lubością zjadał te papierosy podarowane przez żołnierzy. No w tym czasie był ulubieńcem, tak jak mówię, no traktowali go jak swojego kolegę, a nie jak zwierzę, więc bardzo często też na przykład w Iraku niedźwiedź Wojtek wraz z wartą pilnował magazynów broni, bo jak wiadomo Arabowie w Iraku starali się z magazynów ukraść dla siebie też jakieś karabiny, no ale wiedząc o tym, że na straży stoi między innymi niedźwiedź, który cały czas rósł, musimy pamiętać, że już nie był niedźwiadek, więc bali się tam podchodzić do obozy, no i Wojtek był swego rodzaju takim strażnikiem magazynu broni Brygady Karpackiej. oprócz tego, że lubił piwo i zjadać papierosy, to też lubił kąpać się na przykład w morzu i często właśnie tam na plaży się pojawiał, co wzbudzało sensację wśród ludzi, którzy tam gdzieś się opalali, bo widzieli właśnie, jak niedźwiedź razem z żołnierzami siedzi na plaży, często wchodzi do morza sam, nie zachęcany nawet, bo uwielbiał właśnie moczyć się w Morzu Śródziemnym. Też uwielbiał jeździć samochodem, razem z kierowcą siadał na siedzeniu obok kierowcy i uwielbiał właśnie, jak jeździli po zaopatrzenie, po amunicję i tak dalej. A także lubił się z żołnierzami bawić i to takie, były takie zabawy w rodzaju takiego jakby siłowania się. No oczywiście niedźwiedź zawsze wygrywał, ale uwielbiał to, że na przykład położył żołnierza albo przewrócił żołnierza, ale nie robił nikomu krzywdy. Był raczej taki bardzo łagodny i przez to też był lubiany przez żołnierzy. Oprócz tego niedźwiedzia Wojtka w Brygadzie Karpackiej, w tym 22. kompanii, były jeszcze dwa zwierzęta. Był jeszcze jeden niedźwiedź, którego nazwano Michał i jeszcze była małpka malutka Kasia, które też były maskotkami tego oddziału. Natomiast ani ten niedźwiedź Michał nie był tak z żołnierzami zżyty i tak delikatny w stosunku do ludzi, a też nie lubił się jakby z tym niedźwiedziem Wojtkiem. Tak samo jak małpka Kasia, która robiła mu różne figle. Też nie była lubiana przez niedźwiedzia Wojtka. W związku z tym żołnierze musieli coś z tym zrobić. Niedźwiedź Michał i małpka trafiły niestety do zoo w Tel Awiwie. Także zostawili te dwa zwierzaki. Natomiast niedźwiedź Wojtek był tak przywiązany do żołnierzy Brygady Karpackiej, że no, musiał z nimi cały czas być. I kiedy brygada miała wyruszyć do Włoch, starano się tego Wojtka też zabrać ze sobą. I wtedy nastąpił taki troszeczkę problem, ponieważ statkiem, którym miała płynąć Brygada Karpacka, był nasz Stefan Batory, przedwojenny transatlantyk, w czasie wojny przerobiony na taki transportowiec wojska. Ale przepisy nie pozwalały, żeby zwierzęta były przewożone przez tego typu statki. W związku z tym dowództwo brygady postanowiło taką fajną rzecz zrobić, że wciągnięto w skład żołnierzy tego niedźwiedzia Wojtka, nadając mu nawet stopień szeregowca. Później szeregowiec Wojtek dochrapał się stopnia karprala na końcu, także w ciągu pobytu w wojsku. Ale to już był żołnierzem pełnosprawnym, więc mógł być zakrętowany na Batorego i w ten sposób razem z żołnierzami przypłynął do Włoch. Tam brał udział we wszystkich walkach, między innymi też brał udział w walkach pod Monte Cassino. Tam się zasłużył tym, że przenosił skrzynki z amunicją do dział, co wiadomo, skrzynki są ciężkie, bo amunicja jest ciężka i na przykład żołnierze po dwóch przenosili jedną, dwie skrzynki, a on potrafił brać parę sztuk od razu i przenosić do działa, więc bardzo się tam przydawał, no i oczywiście walczył, no bo w ten sposób trzeba powiedzieć, że on walczył, bo brał udział w ostrzeliwaniu pozycji niemieckich, podając amunicję, więc autentycznie później ten stopień kaprala to dostał ze zasługi, nie za jakieś siedzenie, tylko jako maskotka. No ale wiadomo, że później wojna się skończyła i z Włoch Brygada Karpacka, no i szeregowy Wojtek, trafili do Anglii, do Szkocji konkretnie i tam przebywali przez 2 lata, ale wiadomo, że oddziały polskie w Anglii były rozwiązane w 1947 roku. No i żołnierze mieli taki wybór, albo zostają w Anglii, albo jadą gdzieś do jakiegoś kraju, który był częścią Imperium Brytyjskiego, stąd dużo Polaków zostało na przykład w Anglii, część wyjechała do Kanady, część wyjechała do Australii wtedy, do Nowej Zelandii, w te inne miejsca. A część żołnierzy nie chciała wracać. Dlaczego? Dlatego, że większość tych żołnierzy Brygady Karpackiej to byli ludzie, którzy byli dawnymi mieszkańcami tak zwanych Kresów Wschodnich, czyli Lwowa, Tarnopola i tak dalej. Więc jak już po wojnie, wiadomo, te ziemie odpadły od Polski, to właściwie nie mieli gdzie wracać, bo nie chcieli wracać do Związku Radzieckiego i na Ukrainę tą socjalistyczną, więc postanowili właśnie zostać w Anglii. Natomiast jeśli chodzi o tego żołnierza, szeregowca Wojtka, niedźwiedzia, który już był dużym, potężnym niedźwiedziem, no co można było z nim zrobić? No był problem, bo przecież nie mógł sam o sobie decydować, więc trzeba było coś z nim zrobić. Oddziały są rozwiązywane, więc żołnierze się rozjeżdżają. Kto ma się nim zajmować i w ogóle jaki będzie jego los? Więc w tym momencie wystąpiły nasze władze powojenne z Polski o przejęcie tego Wojtka do jednego z ogrodów zoologicznych na terenie Polski. Ale żołnierze Andersa, którzy byli w Anglii, postanowili, że nie oddadzą go komunistom nawet do ogrodów zoologicznych i nie pozwolili na to, żeby ten niedźwiedź został zabrany do Polski. Natomiast znaleziono mu miejsce w Szkocji, w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu, do którego on trafił 15 listopada 1947 roku. Tam niedźwiedź oczywiście przebywał aż do swojej śmierci i był wielkim ulubieńcem wszystkich, którzy tam odwiedzali ten ogród zoologiczny, bo on nie zachowywał się tak jak zwykły niedźwiedź, tylko był nauczony przez żołnierzy polskich w czasie wojny, nauczył się różnych sztuczek, na przykład proszenia o papierosy i zjadał te papierosy, pić piwo i tak dalej, ludzie się z tego bardzo cieszyli, jak go widzieli właściwie, no i był takim ulubieńcem całego ogrodu zoologicznego w Edynburgu. Tam przeżył dość długo, bo zmarł 3 grudnia 1963 roku. Jak wiemy o niedźwiedziu Wojtku, pojawiło się później dużo książek, dużo różnych wydawnictw. Nawet były robione komiksy na jego temat. Ma kilka pomników, także no jest znaną postacią, można, jeśli tak to można nazwać. I kapral Wojtek jest znany też w Polsce. Natomiast teraz może wrócę do tej osoby, która no, przyczyniła się do tego, że niedźwiedź Wojtek no, w ogóle znalazł się w armii polskiej, czyli do pana Antoniego Tarnowieckiego, który, jak pamiętamy, kupił go w 1942 roku na terenie Kazachstanu i przekazał do tej dziewczynie, później dziewczyna z powrotem do wojska, ale on go kupił, właściwie to za jego sprawą niedźwiedź trafił do naszych oddziałów. Pan Tarnawski stracił kontakt z niedźwiedziem jeszcze w czasie wojny na terenie Bliskiego Wschodu, także już nie miał kontaktu z niedźwiedziem i nie widział go później. Natomiast tak jak niedźwiedź trafił w 1947 roku do ogrodu zoologicznego w Edynburgu, tak pan Antoni Tarnowiecki dopiero w 1949 roku, kiedy już powiedzmy jakby w Polsce się trochę uspokoiło, powrócił do Polski, do rodziny i akurat jego rodzina, bo wiadomo, on był też kresowiakiem, więc nie mógł wrócić tam na wschód, a rodziny już tam nie było, bo oni się przenieśli na tak zwane ziemie zachodnie. Dowiedział się, że rodzina jest w Cieplicach, więc przyjechał do Cieplic w 1949 roku. I tu zamieszkał, tutaj pracował, był mieszkańcem naszego miasta. I też zmarł tutaj 21 sierpnia 1991 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Cieplicach i do dzisiaj tam leży w rodzinnym grobie. Także widzimy te związki, może nie samego niedźwiedzia Wojtka z naszym regionem i naszym miastem, ale mamy związek z tą osobą, która kupiła tego niedźwiadka w 1942 roku. To jest późniejszy mieszkaniec Cieplic Śląskich Zdroju, obecnie leżący na cmentarzu w Jeleniej Górze.
Szanowni Państwo, przed nami kolejny felieton pisarki, dziennikarki i człowieka radia Marii Woś. Zapraszam.
Kasztany w rozkwicie, matury też. Rodzice się denerwują, maturzyści również. Ale gazeta pod tytułem Dziennik znalazła sobie taką maturzystkę, która nie tylko się denerwuje, lecz i komentuje maturę pisanymi dla dziennika tekstami, drukowanymi na łamach pisma i na jego stronie internetowej. Nie wiem, gdzie Dziennik znalazł tak znakomitą dziewczynę, co ma do tego głowę o tym czasie. W poniedziałek rano zdaje Polski, po południu pisze dla Dziennika Pamiętnik, który o 20.03 ukazuje się na stronie internetowej, we wtorek rano zdaje Angielski i pisze tekst, który we środę znajdujemy na łamach gazety. Tylko pogratulować i pozazdrościć kondycji. Albo zwątpić w autentyczność tej maturzystki. A tymczasem ona się niepokoi, czy dobrze utrafiła w klucz przy egzaminie z polskiego i przeżywa przeróżne rozdarcia, które być może świadczą o tym, że ona jednak jest autentyczna. Denerwuje się niepewnością, czy dobrze się wstrzeliła, a jednocześnie wyznaje. Dodatkowo czuję do siebie obrzydzenie, bo musiałam napisać, że Jan Kochanowski wielkim poetą był, choć myślę, że byli lepsi od niego. Ale gdybym się do tego przyznała, nie miałabym cienia szansy na zaliczenie matury. Tam nie ma bowiem miejsca na wyrażanie własnych myśli. Musiała napisać, że Kochanowski wielkim poetą był, choć uważa, że byli lepsi. A zatem kończy szkołę niedouczona, bo choć w piśmie posługuje się językiem ojczystym bardzo sprawnie, wychodzi ze szkoły nie odkrywszy, na czym polegała wielkość kogoś, kto pierwszy w mowie polskiej napisał: ukaż twarz swoją i rękę alabastrową, w której zamknione serce moje. No to co, że wzorem Petrarki? No to tym bardziej. Albo w którąś stronę, w którąś się krainę udała, czyliś do raju wzięta, czy cię przez tęskliwe Charon jeziora wiezie. Albo gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Albo którego tekst do dziś śpiewamy, jeśli śpiewamy, w kościele, kto się w opiekę podda Panu swemu. No i już wystarczy, nie trzeba więcej argumentów o wielkości, moim zdaniem. To się oczywiście może nie mieścić w kluczu, ale takie przekonanie, umiejętnie przez nauczyciela wyrobione w szkole, w każdym razie gwarantowałoby uczniom czystość sumienia wobec przyznawania laurów wielkim poetom, których niewątpliwie paru rzeczywiście było i do których z całą pewnością należał stary ufian Kochanowski, że zacytuję Słowackiego, co jak dziś wie w Polsce dzięki Gombrowiczowi każde dziecko wielkim poetą był. To tyle na razie co do przekonania o wielkości, z których młodzież nauczyła się tylko wyśmiewać, natomiast nie nauczyła się ich odróżniać i możliwie głęboko, ale samodzielnie poznawać, bo na głębię nie ma teraz warunków w polskiej szkole, w nowym spłyconym systemie nauczania, z coraz bardziej ograniczoną ilością czasu na język polski, na znajomość historii literatury oraz umiejętność czytania i rozmawiania na temat czytanych utworów. Na samodzielne odkrywanie. Piękna. To tyle w związku z wielkością. Ale pozostałabym jeszcze w kręgu problemów sumienia maturzystki, bo dalej na łamach dziennika w dniu 6 maja czytamy w jej tekście. Pisałam na zamówienie i to mnie brzydzi. Pocieszam się jedynie myślą, że Szymborska też w czasach komunizmu na pewno nie lubiła realiów, w których żyła, ale je wychwalała, bo tego od niej oczekiwali. No cóż, po pierwsze to za pocieszenie. Po wtóre znowu, jak mi się zdaje, pewne uproszczenie w określeniu postawy poetki, nie uwzględniające możliwości tak zwanego ukąszenia heglowskiego. Ale dla mnie osobiście może o tyle z kolei w tym tekście sympatyczne, że czyni postać maturzystki bardziej prawdopodobną, może rzeczywiście autentyczną. Bo dziewczyna dalej przedstawia wiarygodnie i przekonywająco własne rozdarcie moralne świadczące o wrażliwości etycznej, stwierdzając swój konformizm, choć tego tak nie nazywa, wyrażając obrzydzenie do siebie za pisanie niezgodne z własnym przekonaniem, dalej stwierdza: kiedy jednak nie zaliczę matury i nie dostanę się na wymarzoną historię, ta myśl mnie nie uratuje. Czuję się tak zniechęcona, że nie mam już nawet energii, żeby się uczyć do WOS-u i historii. No tak, ale tymczasem zniechęcenie trzeba pokonać i po napisaniu kolejnego odcinka pamiętnika maturzystki zabrać się do tych następnych przedmiotów, bo cel został wytknięty. Wymarzona historia. A co dalej? Jakie kompromisy przyniesie życie? Pamiętam, jak z górą pół wieku temu moja koleżanka z klasy maturalnej, która też wybierała się na historię, została na lekcji zapytana o stosunki między Polską a Watykanem. Chodziło o papieża Piusa XII. Ponieważ była uczciwa i niezależna, a także trochę lubiła demonstracje, zaczęła swoją odpowiedź tak. W tej książce jest napisane, że... I dalej gładko, jak w książce. Historyczka była nauczycielką przedwojenną, osobą całkiem sympatyczną i spokojną, ale przypuszczalnie liczyła się z tym, że w ostatniej ławce czyha nasz kolega Andrzej R., przyszły inżynier-mechanik, ale w czasach szkolnych niemal etatowy donosiciel, więc prawdopodobnie ze strachu o własną skórę, po gładkiej wypowiedzi wyrecytowanej jak z nut przez Marysiecę, wróciła do jej preludium. A dlaczego powiedziałaś w tej książce, jest napisane? Bo mam inne poglądy, odpaliła bez mrugnięcia Marysia. Nie pamiętam, jaki dostała stopień, ale pamiętam dokładnie, że zanim jeszcze przebrzmiał dzwonek na przerwę, pierwszy znalazł się przy drzwiach Andrzej R. A Marysia po maturze już nawet nie próbowała zdawać na Uniwersytet Wrocławski, tylko od razu pojechała na KUL. To były właśnie te czasy, których realia wychwalała Szymborska, według opinii maturzystki Marty Meger, co z egzaminu z polskiego wyszła, jak wyznaje, ze łzami w oczach. O tych samych i trochę późniejszych czasach napisał niedawno jeden z moich emerytowanych kolegów dziennikarzy. Plułem, przejeżdżając nieraz koło rozgłośni, bo w pewnym momencie miałem dosyć tego zakłamania i ponurej propagandy, w którym to procederze miałem także swój udział. Kiedy na kolegium chwalił mnie redaktor naczelny za wyważony plan audycji na kolejny miesiąc, paliłem się wewnętrznie ze wstydu. I oto teraz wychodzi z egzaminu sympatyczna, inteligentna, wrażliwa maturzystka, która brzydzi się sobą, bo napisała wbrew swemu przekonaniu, że Kochanowski wielkim poetą był, a jeszcze w dodatku nie wie, czy jej odpowiedzi uzna komisja, wyposażona w swój legendarny klucz. Pociesza się, że Szymborska też wychwalała nieszczerze, a przecież mogłaby się raczej pocieszać tym, że jednak żyje w innych czasach, w innych realiach. Choć prawdę mówiąc, co to za pociecha, że kiedyś były książki niedostępne, bo politycznie zakazane, a czytało się. Ludzie ślepli i czytali, wołał zachwycony Konwicki. A teraz maturzyści śmieją się, że do tegorocznej matury nie trzeba było czytać żadnych lektur. Przerażające jest to, że polska szkoła zamiast wychowywać, demoralizuje. Napisał w liście otwartym do władz państwowych nauczyciel polskiego i wiedzy o Polsce Wiesław Kopeć z Płocka, z tamtejszego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Jagiełły, także członek szkolnej komisji egzaminacyjnej. A jego list otwarty wydrukował dziennik w miniony piątek. Wypada się tylko pocieszać, że nie wszystkich jeszcze zdemoralizowano. Zwierzył mi się niedawno młodziutki współpracownik pewnej gazety, maturzysta sprzed paru lat, iż obawia się, że nie zawsze w pogoni za newsem i związanym z tym współzawodnictwem dostarczona wiadomość jest najdokładniej do końca sprawdzona i najtrafniej zinterpretowana. I że w związku z tym on osobiście miewa czasem wyrzuty sumienia. Po czym nachyliwszy się dyskretnie, poprosił prawie szeptem: ale proszę tego nikomu nie mówić.
Dzisiejsze wydanie magazynu Kalejdoskop Radia Xon właśnie dobiega końca. Za uwagę dziękuję Państwu. Maria Woś, Simona Kossak, Stanisław Firszt, Stanisław Schubert, Damian Łyczak. Program zrealizował dźwiękowo i technicznie po mistrzowsku Darek Marchewka. Przyjemność zapowiadania w magazynie poszczególnych pozycji miałem ja, Leszek Kopeć. Do usłyszenia Państwu!